Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Środa, 31 stycznia. Mówimy dzień dobry. Mariusz Tałekowski za konsoletą. Sławek Orlik i Patrycja Zielonka przygotowali telefony, które wyemitujemy w dzisiejszej audycji. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Czujny do studia 510-37-32 i jeszcze bardziej do studia, czyli bezpośredni 510-37-36. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. W dzisiejszym programie, oprócz tego, o czym mówiła Anna Arabska-Szmajdzińska, porozmawiamy o komornikach. Co może, a czego nie może komornik wobec dłużnika? Ile pieniędzy może nam zająć, czy to renty, emerytury, czy też pensji? No i przeniesiemy się na lotnisko Szczecin-Goleniów. Zapytamy rzecznika tego portu lotniczego, kiedy parkomaty na lotnisku będą na kartę, a nie tylko na gotówkę, bo mamy już dosyć długo, chcę zauważyć, XXI wiek, a tam czas się zatrzymał w XX wieku. To nasze główne tematy, ale nie wszystkie. Jednak teraz zaczynamy od bulwersującej sprawy. Dzisiaj, kiedy weszliśmy do naszego pokoju, załączyliśmy komputery i przeczytaliśmy informację od pani Magdaleny, to włos nam się zjeżył na głowie. Pani Magdalena napisała tak: witam. Wczoraj, to jest 30 stycznia, w godzinach porannych, około godziny 10, udałam się do punktu pobrań diagnostyka przy ulicy Mandurskiego w Szczecinie z dwoma córkami. Młodsza córka, która ma aktualnie 3 miesiące, spała, kiedy przyszła kolej na pobranie u niej krwi. Pani wykonywała tę czynność, postanowiła obudzić córkę. No właśnie, w jaki sposób postanowiła obudzić córkę pani Magdaleny, właśnie pielęgniarka, która miała pobrać krew? Pani Magdalena jest z nami. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pani Magdaleno, co się działo dalej?
Więc tak, za pierwszym razem pani pielęgniarka zatkała nosek Zosi. W pierwszej minucie w ogóle nie zareagowałam na to, bo było dla mnie to tak stresujące, może przecież zaskakujące, że nie zareagowałam. Poprosiłam jedynie, żeby pani pielęgniarka nie budziła Zosi, bo pomyślałam, że córka może nawet nie zauważy tego, że będzie miała pobieraną krew z piętki. Natomiast jakby pani pielęgniarka w ogóle nie posłuchała mnie i po raz kolejny zatkała jej nosek już na dłuższą chwilę, było to kilka sekund na pewno. Po czym Zosia przebudziła się nagle, łapiąc oddech przez usta.
Czy pielęgniarka, laborantka tłumaczyła, dlaczego tak robi?
Tak, powiedziała, że chciałaby obudzić dziecko. Ja natomiast stwierdziłam, no, że znam inne sposoby na wybudzenie własnej córki. Tym bardziej, że nie był to sen głęboki i twardy. Myślę, że udałoby się nam to spokojnie poprzez rozebranie chociażby Zosi.
Czy przy tym zdarzeniu byli świadkowie, był pani mąż?
Tak, był mój mąż, on naprawdę zajmował się naszą drugą córką, ale był świadkiem mojej reakcji i wiedział, dlaczego ona była taka, a nie inna.
Pobranie krwi dokonało się w tak dziwny sposób, w takich dziwnych, bulwersujących okolicznościach. Pani to nie dawało spokoju. Co pani zrobiła, kiedy pani wyszła z tego gabinetu? Co się działo w pani głowie?
Na początku skonsultowałam to z najbliższymi, czyli z mężem, z mamą. Mam bardzo duże grono koleżanek, które mają dzieci w podobnym wieku i to oni mnie zmobilizowali do tego, żeby nie zostawić tej sytuacji w ten sposób. Nie dlatego, żeby wyciągnąć konsekwencje, tak, dla tej pani, ale dlatego, żeby się to nigdy więcej nie zdarzyło. Bo myślę, że to poza tym, że jest stresujące dla dziecka ten moment pobrania krwi, to też dodatkowo myślę, że to podduszanie, bo tak możemy o tym powiedzieć, było dla Zosi również stresujące.
Jak niebezpieczne dla małego dziecka może być właśnie takie dziwaczne, bulwersujące wybudzanie, o tym powie Beata Litwińska, pediatra, neonatolog. Posłuchajmy.
Malutkie dziecko 3-miesięczne z zatkanym noskiem wpada w stan, który nazywa się bezdechem obturacyjnym. Obturacja to jest jakaś niedrożność. Najczęściej następuje obturacja górnych dróg oddechowych, naturalna, z powodu kataru na przykład, tak? Bądź obturacja oskrzeli z powodu tego, że pod wpływem ściekającej wydzieliny te oskrzela się skurczą. Natomiast jeżeli robimy my to sami, to doprowadzamy do sytuacji, kiedy tak naprawdę to dziecko nie jest w stanie tego kontrolować. Mimo że ma dopiero 3 miesiące, to jest w stanie kontrolować swoje oddychanie. Jeżeli staje się to nagle, pozostaje to bez kontroli. Może dojść do niedotlenienia. Jeżeli by to dziecko, a my często nie wiemy, proszę Państwa, w 3 miesiącu życia, że dziecko ma nieodgadnioną, niewykrytą jeszcze wadę serca bądź jakieś zaburzenia układu nerwowego, czy jest podatne na przykład na zespół śmierci łóżeczkowej, możemy spowodować bardzo dramatyczne konsekwencje u tego dzieciaczka. Jeżeli dziecko miało pobieraną krew, to miało ją pobieraną z jakiegoś powodu. U zdrowego dziecka 3-miesięcznego krwi się zwykle nie pobiera tak od sobie dla zobaczenia, czy jest zdrowe, czy nie. Więc skoro miało tą krew pobieraną z jakiegoś powodu, to znaczy, że były podejrzenia jakiejś choroby bądź jakiegoś zespołu. Jeżeli były takie podejrzenia, to tym bardziej nie wolno takich rzeczy robić, bo my nie wiemy, co się może wydarzyć, czy to dziecko tak naprawdę rozpocznie potem proces samodzielnego oddychania.
Jak pani doktor skomentuje zachowanie tej pielęgniarki, która w ten sposób postanowiła obudzić takie małe dziecko do pobrania krwi?
Zachowanie tego typu jest skandaliczne, tak naprawdę z punktu widzenia ludzkiego i takiego medycznego. Jest ono w ogóle kompletnie niepotrzebne. Takie zachowanie, nie wiem czemu miało służyć. Dziecko śpiące, kiedy wbijamy igłę i pobieramy krew, się obudzi po prostu z powodu bólu, tak, któremu zadajemy. Nie ma potrzeby budzenia dziecka, zatykając mu nos, po to, żeby ono było świadome tego pobierania krwi. Tak? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, może to spowodować tylko duży problem.
Doktor Litwińska Zujko na ten temat. Beata Litwińska, pediatra, neonatolog. Ja przypomnę, jest z nami pani Magdalena, ale jest także drugi gość, pan Jacek Jedziniak, kierownik pobrań firmy Diagnostyka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jak państwo odebrali te informacje i co państwo zrobili wskutek tej kryzysowej, trudnej i bulwersującej informacji?
Przede wszystkim, korzystając z okazji, poza tym, że do pani Magdy skierujemy osobne pismo wyjaśniające i przepraszające za zaistniałą sytuację, chciałbym tu na antenie przeprosić w imieniu firmy Diagnostyka za zaistniałą sytuację, zupełnie nieprofesjonalne zachowanie naszego pracownika, zupełnie. Sytuacja w ogóle nie dawała podstaw do tego, by trzeba było wybudzać dziecko, żeby nawiązać z nim jakikolwiek kontakt. To sytuacja w ogóle tego nie wymagała, dlatego ta próba była zupełnie nieuzasadniona w tym momencie. Przeprowadziliśmy rozmowę wyjaśniającą z panią, która pobierała w punkcie pobrań. Przyznała się do tej sytuacji, została pouczona, że w żadnym wypadku nie może tego robić. Tym wielkie nasze wzburzenie było w momencie, kiedy zorientowaliśmy się, że to dotyczy naszego wieloletniego pracownika, bardzo doświadczonego. Tym dziwniejsze było to zachowanie i trudniejsze do wytłumaczenia. Dlatego pozostaje nam tylko jeszcze raz przeprosić panią Magdę za tą sytuację i w stosunku do pracownika oczywiście zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe, nagana. Także to zrobiliśmy z naszej strony, uznając w pełni nieprofesjonalne zachowanie.
Pani Magdaleno, czy jest pani usatysfakcjonowana tym, co powiedział pan Jacek Jedziniak?
Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałam, tutaj nie liczyłam na żadne ostre konsekwencje. Będę zadowolona, jeśli to więcej się nie powtórzy, nie tylko w stosunku do mojej Zosi, ale też do innych dzieci.
510 37 36. Czekamy na komentarze naszych słuchaczy w tej sprawie. I pamiętajmy, że jako rodzice mamy prawo być przy naszym dziecku, mamy prawo wiedzieć, jakie procedury będą są robione i w jaki sposób. I zachowujmy się tak, jak właśnie pani Magda. Jeżeli coś nas zaniepokoiło, zwróćmy się do kierownictwa placówki, zwróćmy się do mediów. Warto dmuchać na zimne, bo tak jak powiedziała pani doktor Beata Litwińska, takie zatkanie noska, takie duszenie, bo tak to trzeba nazwać, może mieć bardzo poważne konsekwencje, bo nie wiemy, czy to dziecko nie ma na przykład ukrytej wady serca. Panie Jacku, jeszcze jedno pytanie.
Tak.
Proszę powiedzieć, to pani nie potrafiła tego racjonalnie, ta laborantka czy pielęgniarka, wytłumaczyć, dlaczego tak zrobiła?
No w tym wszystkim to jest właśnie najgorsze, że nie potrafiłam. I tym bardziej, że sytuacja nie wymagała nawiązania kontaktu, bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Wystarczył kontakt z rodzicem i generalnie zasadą u nas jest to, że pacjentami, zwłaszcza w tak małym wieku, właściwie no, w tym wypadku mamy do czynienia z niemowlęciem, opiekują się i odpowiadają, przygotowują do pobrania tylko i wyłącznie opiekunowie, rodzice, osoby towarzyszące dziecku.
Dziękuję panu za wyjaśnienia. Jacek
Bardzo dziękuję.
Jedziniak.
Jeszcze raz przepraszam.
Kierownik punktu pobrań firmy Diagnostyka. Pani Magdaleno, również pani dziękuję za obywatelską postawę, za to, że nie machnęła pani ręką i postanowiła pani zainterweniować, żeby takie przypadki nie zdarzały się w przyszłości.
Dziękuję. Ja również dziękuję bardzo za reakcję i też liczę na to, że taka sytuacja się nie powtórzy.
Do usłyszenia. Reakcja być musiała, bo to jest właśnie czas reakcji. 12:16. Teraz zmieniamy temat, chociaż oczywiście oczekujemy nadal na komentarze naszych słuchaczy. Przenieśmy się na ulicę Łokietka.
Dzień dobry, Szczecinianin. Przyjeżdżam ulicą Szwoleżerów i właśnie w chwili obecnej zauważyłem, jak Straż Miejska, Laweta razem z Dźwigiem zabierają źle zaparkowany samochód pod bramy wjazdowej. Nie neguję tego, cześć i chwała. Tylko pytanie mam, dlaczego zgłaszając taką rzecz do Straży Miejskiej nie można usunąć samochodów źle parkujących, łamiących przepisy ruchu drogowego, znajdujących się na ulicy Łokietka. Wjazd koło przedszkola. Blokują całkowicie wjazd na posesję przy ulicy Krzywoustego. Sprawa zgłaszana kilkakrotnie do Straży Miejskiej i Straż Miejska mówi, że nie ma środków ani sposobu na usunięcie takich samochodów. A widzę, że ma. To coś tu jest nie w porządku. Coś kogoś kłamie.
Czy coś tu jest nie w porządku? Ustalimy, będziemy rozmawiali w tej sprawie ze Strażą Miejską. No wydaje się, że jeżeli jest zablokowany wjazd, no to tutaj nawet kwalifikuje się to do odholowania, więc będziemy ze Strażą Miejską na ten temat rozmawiali. A wczoraj z naszymi słuchaczami rozmawialiśmy na niewinnie, wydawałoby się na pierwszy rzut oka i ucha, temat, mianowicie mielenia mięsa w sklepach. Bo nasza słuchaczka kupiła 60 deko mięsa, poprosiła sprzedawczyni o zmielenie, no i jak się okazało, po tej operacji ubyło 15 deko, no ale to nie o to chodzi. Chodzi głównie o to, że nasza słuchaczka zapłaciła najpierw za 60 deko mięsa przed zmieleniem, a było 15 deko mniej. No i rozmawialiśmy wczoraj z Beatą Manio z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Pani Beata powiedziała, że tutaj nie widzi w tym nic zdrożnego. Nie ma tutaj żadnych dokładnych regulacji, ile tego mięsa po mieleniu powinno być, że wiadomo, że są ubytki. No ale pytanie, czy aż tyle? 15 deko? No i w tej sprawie zatelefonowali słuchacze, sporo komentarzy, proszę posłuchać.
Dzień dobry, jestem mieszkańcem Szczecina. Jeżeli klient daje do zmielenia mięso, które kupił w tym sklepie, a pani mówi, że brakuje, dlatego że coś zostało na pewno w tej maszynce, no to przecież z poprzedniego klienta też zostało mięso w tej maszynce i podejrzewam, że to zmielone pierw, czyli poprzedniego klienta, jest w tym mięsie, a z tego zostanie następnemu. To samo jest na stacjach benzynowych, gdzie licznik, który wskazuje na dystrybutorze ilość litrów podanych przez paliwo, część paliwa zostaje w przewodzie, czyli w tym wężu, który dochodzi do pistoletu. Jest tak samo, tak byśmy musieli gdzieś, nie wiem, przeciąć najlepiej wąż i spuścić z tego. Dziękuję bardzo.
No właśnie, my zamawiamy do zmielenia, nie wiem, łopatkę wieprzową, a ktoś poprzednio mielił sobie wołowinkę. To mamy trochę tej wołowinki, to powinno się zrównoważyć. A tu w przypadku, o którym poinformowała nas nasza słuchaczka, się nie zrównoważyło. Ja przypomnę, że wczoraj telefonowały też osoby, które mówią, że jak mają ważone 60 deko mięsa i mielone, to dostają potem 60 deko mięsa, czyli można. Okazuje się, że można. Trzeba po prostu szukać takich sklepów, gdzie te niedowagi no najwyżej wynoszą 5 dekagram, a nie 15 deko, bo to jest rzeczywiście za dużo. No i kolejne komentarze.
Dzień dobry. W każdym praktycznie sklepie to jest stara, utarta metoda. Najpierw zważyć, potem zmielić. Jeżeli chodzi o wołowinę, leci najpierw nie wiadomo co, jakiś smalec, nie smalec z poprzedniego mielenia, co było mielone. Jest mielona wołowina i część tej wołowiny zostaje w maszynce. No niestety płaci się przed mieleniem za zważone mięso, a nie po tym, co zostało zmielone. Jest to jakiś absurd, który jest w ogóle niedopuszczalny, bo to jest złodziejstwo i oszukiwanie klienta. Tym się powinno zająć inspekcja handlowa i prokuratura.
No może prokuratura... Nie wiem, ale inspekcja handlowa na pewno, natomiast okazuje się, że inspekcja handlowa nie widzi tu dużego, podkreślam, problemu. No i właśnie, zmielimy sobie mięso, maszynka stoi i tutaj pytanie będzie do sanepidu z naszej strony, ile taka maszynka w sklepie może niemyta stać i czekać, aż będzie mielona następna partia mięsa dla kolejnego klienta?
Witam, dzień dobry, Tomasz z tej strony. To czy mielimy mięso, czy nie mielimy, to nie jest problem. Problemem moim zdaniem jest to, że pomiędzy mieleniem jednym mięsa a drugim występują różne przerwy czasowe. Te przerwy czasowe mogą powodować to, że rozwijają się różne bakterie. Ktoś mieli mięso o 12, a później przychodzi klient i mieli mięso o 13. Czy przez godzinę czasu nie rozwiną się w tym bakterie i inne rzeczy, ponieważ nie jest to przechowywane w lodówce, maszyna nie stoi w chłodnym miejscu, tym bardziej latem. Co się dzieje wtedy? Nie wiem, kolejna osoba nie złapie jakiegoś zakażenia. Dziękuję.
Zawsze jak kupuję mięso i chcę zmielić w sklepie, pani się mnie pyta, czy mięso trzeba umyć albo nie myć. Jeżeli umyjemy mięso, musimy się liczyć z tym, że szybciej nam się zepsuje, bo w wodzie są bakterie. Proste. Jak nie umyjemy, teoretycznie mięso może ten dzień dłużej poleżeć w lodówce. Pozdrawiam.
W wodzie są bakterie. Mam nadzieję, że nie ma tych bakterii ponad normy. Woda jest badana, ta, którą mamy w kranach. No i mam nadzieję, że wszystko jest pod kontrolą. To jest czas reakcji 12.22, 510 37 32 i 510 37 36. Przenieśmy się na parking pod trasą zamkową. Wielokrotnie o tym parkingu rozmawialiśmy na naszej antenie. No i to były takie nieprzyjemne rozmowy, a to ze Strażą Miejską, a to z miastem. Dotyczyło to samowoli parkingowej, jaka się tam odbywa. Parkowanie na trawnikach albo resztkach trawników. Zajmowanie miejsc dla autobusów. Czy coś się zmieniło pod trasą zamkową na parkingu?
Dzień dobry, Artem, kierowca Szczecin. Ja mam pytanie do czasu reakcji, żeby zapytało panią o Straży Miejskiej. Czemu Straż Miejska nie robi porządku pod parkingami, pod trasą zamkową, gdzie są cztery duże miejsca parkingowe dla autobusów, które przyjeżdżają z turystami, zwłaszcza w czasie ferii, a są zajmowane przez zwykłe auta, plus tam jest dużo źle zaparkowanych aut na zakazie parkowania i teraz właśnie dwa autobusy się skorkowały, zablokowały i nie można tam przejechać, no nie potrafią tam wykręcić, a gdzie Straż Miejska, no nie ma, a po drugie nie można się tam dodzwonić na żaden numer, ani stacjonarny, ani alarmowy. Wezwałem policję, ale zobaczymy, co z tego będzie. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Sprawdzimy to, czy nie można się dodzwonić. Nam się udaje i to nie chodzi o telefon do rzecznika prasowego na jego telefon komórkowy, tylko pod ten do Straży Miejskiej 986. A z nami jest słuchacz w sprawie mięsa mielonego w sklepie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja konkretnie dzwonię nie z celu tam poruszania mięsa mielonego. W zasadzie tu dużo i myślę, że wszystko zostało powiedziane. Natomiast dzwonię odnośnie tak zwanego sprzedaży w plastrach. Proszę pana, u nas w sklepach, powiem szczerze, że raz zwróciłem uwagę pani, że nie chciałbym z folią. Nie reagowała wcale. Natomiast pocięła mi wszystko w plastry z folią i w ten sposób sprzedała. Jak mi się nie podoba, mogę robić gdzie indziej zakupy. Taki komentarz usłyszałem. Natomiast robiłem zakupy za naszą zachodnią granicą. Tam nie potrzeba wcale nikomu zwracać uwagi. Tam ta kultura sprzedaży jest chyba inna, nie wiem, sprzedawczyni automatycznie sama zdejmuje te wszystkie opakowania i sprzedaje nam towar netto. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. Cóż, można powiedzieć tyle. Brak kultury i nauczenia tej sprzedawczyni. Jeżeli pan sobie życzył, żeby nie była wędlina krojona razem z folią, to przecież można tę folię naciąć, można ją zdjąć i dopiero na maszynie, na tej pile czy nożu do mięsa, do wędlin ustawić tę wędlinę i ją pokroić bez rzeczywiście tych skrawków folii, których raczej zdecydowanie jeść nie powinniśmy. Zamykamy ten temat. Czy jeszcze mamy jednego słuchacza? W sprawie parkingu pod trasą zamkową. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tomek ze Szczecina się kłania. Jest problem z tymi pojazdami, ale to też dlatego Straż Miejska ma troszkę związane ręce, bo 3/4 pojazdów, które tam parkuje, to jest albo pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji, albo sądu, który się tam znajduje. Więc wiadomo, jak to będzie wyglądało.
I chce pan powiedzieć, że pracownicy sądu i policji, którzy świecą przykładem, może tak być, że tam parkują tam, gdzie nie powinni, na resztkach trawników albo na miejscach dla autobusów?
Myślę, że tak. Bo są, nie są wyciągane, mogą nie być wyciągane wobec tych konsekwencji, jak i wobec innych normalnych ludzi, którzy parkują niepoprawnie.
To tym bardziej będziemy o tym temacie, panie Tomku, tak rozmawiali. Będziemy tym bardziej rozmawiali o tym temacie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, to jest czas reakcji, 12.25, czas powitać naszego gościa, kolejnego w dzisiejszej audycji, pan Krzysztof Domagalski, rzecznik portu lotniczego Szczecin-Goleniów imienia NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Napisał do nas nasz stały słuchacz, który zaczyna w ten sposób. Chciałem się podzielić moimi spostrzeżeniami odnośnie działania parkingu na terenie lotniska. Lecąc do Londynu, pozostawiłem samochód na parkingu. Po powrocie, po 4 dniach, to znaczy 28 stycznia o godzinie 18.30, chciałem odebrać samochód z parkingu, na którym go zostawiłem. Okazało się, że za parking nie można zapłacić kartą, więc poszedłem do bankomatu na terenie lotniska, a gdy wróciłem do parkomatu, wyświetlał się komunikat, że urządzenie nie jest sprawne. Następnie udałem się do kolejnego parkomatu zlokalizowanego obok terminala, a tam kolejny ząg. Okazało się, że parkomat nie przyjmuje banknotów i je wypluwa. Z informacji na parkomacie wynikało, że nie powinno być żadnych problemów z przyjęciem banknotów. To nie była też na pewno wina banknotów, ponieważ próbowałem użyć kilku różnych. Pozostało mi więc szukać kogoś odpowiedzialnego za to na terenie lotniska. Po kilku próbach dowiedzenia się, kto jest za to odpowiedzialny, uzyskałem informację, że muszę się udać do informacji właśnie i tam uiścić opłatę. Po 40 minutach udało mi się zapłacić za parking. Niestety nie zdążyłem na bardzo ważne spotkanie. Mówi się, że jesteśmy Europą drugiej kategorii, żywność i tak dalej, ale też taką sami sobie tworzymy. Myślę też, że to nie jest wina kosztów ponoszonych przez właściciela, bo najprawdopodobniej jest to bardzo zyskowna działalność, patrząc na ilość samochodów tam zaparkowanych. Czy nie można umieścić jakiejś widocznej, pyta słuchacz, informacji odnośnie płatności za parking w razie awarii na parkomacie? Czy ktoś jest odpowiedzialny za działanie tych maszyn? Dla porównania, w Londynie nie ma żadnego problemu z płatnością, czy to kartą, bilonem, czy banknotami. W załączniku dołączam paragon z parkingu. Dziękujemy za paragon. Pan Krzysztof Domagalski, rzecznik portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Czy rzeczywiście, panie Krzysztofie, brakuje takich informacji wyczerpujących, widocznych, jeżeli mamy problem z parkomatem, gdzie się zwrócić po pomoc?
No, jeżeli chodzi o te informacje, to na każdej kasie parkingowej są zamieszczone w trzech miejscach. Jest napisane, w przypadku problemów naciśnij, to jest możliwość połączenia się poprzez centralkę telekomunikacyjną z pracownikiem informacji, jak również w dwóch miejscach są podane informacje, że wszelkich dodatkowych informacji udziela punkt informacyjny w terminalu pasażerskim, który jest na holu głównym w centralnym miejscu naszego terminala, więc jest możliwy do odnalezienia w ciągu kilku sekund.
Czyli pana zdaniem nasz słuchacz nie dość wnikliwie i dokładnie się rozglądał, albo nie czytał też informacji na tych urządzeniach, na tych parkomatach?
No, ja jedynie co mogę potwierdzić, to, że w tym dniu, czyli w niedzielę, poprzez to, że przez kilka dni były bardzo duże opady deszczu, mieliśmy awarię systemu parkingowego i niektóre maszyny w tak zwanym czasie przerywanym pozwalały na przyjmowanie banknotów. Ta awaria została z niedzieli na poniedziałek usunięta i za to mogę przeprosić naszego klienta, że przez takie niedogodności musiał uiścić opłatę w kasie tak zwanej ręcznej, w punkcie informacyjnym. Natomiast na ten moment system już działa bez zakłóceń, wydaje resztę, można płacić banknotami i monetami. Natomiast nie ma możliwości płacenia kartą
kredytową. Tak, właśnie w pana opinii oznakowanie, informacje dotyczące tego, gdzie się zgłaszać, jeżeli parkomat się zatnie, nie działa, są wystarczające.
No staramy się, żeby były wystarczające i świadczy o tym również to, że to jest jakby pierwsze zgłoszenie naszego klienta, który no nie mógł odnaleźć miejsca, w którym takowa informacja zostałaby mu udzielona.
510-37-36. Rozmawiamy na temat portu lotniczego Szczecin-Goleniów, na temat parkingów. Wspomniał pan o tym, no i to można powiedzieć jest pięta Achillesowa tego pięknego portu lotniczego, o tym, że nie możemy zapłacić kartą za parkowanie. To oczywiście truizm, no ale muszę to powiedzieć. Mamy XXI wiek. Kiedy to się zmieni, panie Krzysztofie? Kiedy będzie jakaś informatyczna rewolucja?
No, działania prowadzimy dwutorowo. Tutaj chciałbym powiedzieć, że nasz system tak naprawdę jest z początku XXI wieku, czyli został zainstalowany w 2002 i 2004 roku. Nie było wtedy możliwości pobierania opłat kartą kredytową. Jednakże na ten moment spółka prowadzi analizy dotyczące naszego programu inwestycyjnego na najbliższy okres czasu i również rozmawiamy z naszymi wspólnikami, jak i z Radą Nadzorczą, ponieważ jeden z punktów to jest całkowita wymiana systemu parkingowego u nas na lotnisku, tak żeby można było płacić i kartą kredytową, również poprzez aplikację w telefonie, żeby to był już prawdziwy XXI wiek. Natomiast na ten moment staramy się, aby w ciągu miesiąca, dwóch również można było uiszczać opłaty kartą kredytową w punkcie informacji. Czyli jeżeli nie działałby bankomat, ktoś nie miałby przy sobie gotówki, a miałby kartę kredytową, to również w ten sposób będzie mógł uiścić opłatę.
Jest z nami pan Wojciech. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Wie pan co, ja tak przysłuchuję się audycji i chciałbym powiedzieć, że wczoraj miałem akurat okazję odbierać z lotniska moją teściową. Problem jest taki, że już nie mówię o banknotach, których nie przyjmował parkomat, tylko nie przyjmował polskich normalnych dwuzłotówek. Zrobiła się kolejka, bo to był przylot z Warszawy. W końcu pan za mną wyciągnął dwie złotówki i mówi, niech pan rzuci złotówki, bo pan ma widocznie kiepskie na tym. Mało tego, wczoraj jeszcze nie działał jeden z szlabanów, który wypuszcza. Nie było żadnej informacji i zrobił się korek kosmiczny. Także uważam, a jestem bardzo często na lotnisku, że naprawdę by trzeba było to poprawić, działanie tych parkowania i parkometrów.
Dziękuję panie Wojtku, to ważny głos. Jest z nami także pani Kasia.
Witam serdecznie. Chciałam tylko powiedzieć, że przycisk informacji na tym parkometrze w ogóle nie działa. Mieliśmy okazję lądować tam bodajże we wrześniu i też straciliśmy dobrą godzinę czasu, ponieważ żadne banknoty, monety, w ogóle nic nie działało. Przycisk informacji, tak jak jest niby napisany na instrukcji, też nie działał i trzeba naprawdę było dużo czasu, żeby ktokolwiek mógł podpowiedzieć, jak tą sprawę załatwić. Pozdrawiam.
Dziękuję pani Katarzyno, pozdrawiam. Na naszej stronie internetowej jest zdjęcie, jak wygląda ten parkomat i rzeczywiście jest taki przycisk, czerwona strzałka. W przypadku problemów naciśnij, informacja. No i jak słyszy pan, panie Krzysztofie, pani Kasia mówi, że ten przycisk nie działa. Z kolei pan Wojtek mówi o tym, że były problemy. Stworzyła się kolejka. Dwuzłotówek nie przyjmował parkomet. I jeszcze pan Piotr. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałem tylko taką radę dać, bo często też bywam. Jedyny, co można zrobić najprościej dla użytkowników, ten automat przyjmuje w zasadzie dziesiątki, dwudziestki, praktycznie nówki najlepiej. Wszystkie inne banknoty zawsze były odrzucane, to od lat było. To tylko tak tyle chciałem dodać.
Czyli żartobliwie mówiąc, prosto z drukarki musimy mieć, tak?
Tak, dziesiątki, dwudziestki, nic więcej, bo tam zawsze, to było zawsze.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Panie Krzysztofie, jak pan słyszy, słuchacze podnoszą, że jest jednak sporo problemów i z obsługą, i z parkomatami. Pan Krzysztof Domagalski się rozłączył. A teraz przenieśmy się do Parku Żeromskiego.
Jurek Stały, słuchacz. W Parku Żeromskiego jest kilka takich kikutów suchych. To są takie drzewa, które się kiedyś złamały i zostały ucięte na wysokości 2-3 metrów. No i w tej chwili naprawdę wyglądają okropnie. Jeden przy skrzyżowaniu Matejki i Malczewskiego. Inny taki kikut stoi niedaleko hotelu Park. I w sumie takich właśnie suchych kikutów na terenie Parku Żeromskiego jest kilka. Ja się chciałem dowiedzieć po prostu, dlaczego tego się nie usunie. Dziękuję bardzo.
Dowiedzieliśmy się od ogrodnika miejskiego Magdaleny Grycko, że są to celowo zostawione pnie, dlatego że one stanowią pożywkę dla różnych owadów. Te owady są z kolei zjadane przez ptaki, których na szczęście i bardzo dobrze jest pełno w tym miejscu. Jest naprawdę bardzo dużo ptaków, tam są prowadzone badania przez ornitologów, więc zostały te kikuty. Ale a propos kikutów, może część słuchaczy widziała chociażby w internecie zdjęcia z jednego z osiedli w Warszawie, gdzie mieszkańcy wymyślili sobie, że drzewa, które trzeba było wyciąć, nie przycinamy pni przy samej ziemi, tylko o wiele wyżej. Poproszono artystę, który pracuje piłą spalinową mechaniczną i ten artysta wyrzeźbił piękne właśnie z tych pni zwierzaki, które właśnie zdobią to osiedle. I to jest bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że w Szczecinie uda się go podchwycić. Ale a propos ptaków, na naszej stronie internetowej też mamy takie niezbyt korzystne zdarzenie opisane przez naszego słuchacza, który pyta, dlaczego nikt nie reaguje na tego typu zachowanie. Mieszkańcy Gryfina mają dość zanieczyszczonych parapetów, samochodów, chodników. Zdarzenie ma miejsce codziennie w różnych godzinach na ulicy Chrobrego naprzeciwko klatki schodowej 38, obok boku z koszami na śmieci. Ta starsza pani, mamy ją na zdjęciu, zaprasza gołębie na swój parapet. Wielokrotnie mówiliśmy, że gołębi nie należy dokarmiać, nie należy ich wspierać, ponieważ są to ptaki roznoszące groźne choroby, są to ptaki, które są inwazyjne wobec innych gatunków, mniejszych ptaków, ale z drugiej strony wiem, że tej pani sprawia to ogromną przyjemność, ale może administrator tego budynku czy osiedla mógłby zaapelować do tej pani o to, żeby nie karmiła gołębi, żeby przerzuciła się chociażby na kawałek słoninki dla sikorek lub malutki karmnik tak, żeby przylatywały małe ptaszki, natomiast nie należy karmić gołębi, które roznoszą choroby. I wracamy na krótko do rozmowy z panem Krzysztofem Domagalskim, rzecznikiem portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Panie Krzysztofie, coś rozłączyło?
No, prawdopodobnie mieliśmy jakąś krótką z państwem awarię.
Tak, ale daliśmy radę. Zdarzają się awarie wszędzie. Dobrze, że jesteśmy znowu. Czy pan słyszał to, co mówili słuchacze, czy już nie?
Tak, słyszałem. I tutaj mogę zagwarantować, nie dlatego, że akurat państwa audycja się w dniu dzisiejszym pojawia, ale na przyszły tydzień zaplanowaliśmy i zgłosiliśmy zapotrzebowanie do firmy, która obsługuje nasz cały system parkingowy, że w poniedziałek będzie dokonany bardzo dokładny przegląd.
Właśnie, no właśnie, przycisk informacji nie działa.
I przycisk informacji, wjazdy, wyjazdy, tak aby no w jak najmniejszym stopniu były one awaryjne do momentu, kiedy nie będziemy mieli już całkowicie nowego systemu. Mogę zagwarantować, że w ciągu miesiąca już no żadnych awarii na pewno nie będzie. Tak,
tego trzymamy typu. Pana za słowo. Jeszcze z nami jest słuchaczka. Halo, słuchaczka. Halo? Czy słuchacz? Słuchacz, dzień dobry, słuchamy.
Zbyszek ze Szczecina. Panie redaktorze, mi się przypomniało, a propos tych automatów, sprawa była poruszana w zeszłym roku, automatów w tramwajach. Właśnie ze złotówkami były też problemy, bo one się niszczą, że tak powiem, i są traktowane jako fałszywy, że najlepiej jest stosować dwuzłotówki.
No, a może tak być, właśnie. Rzeczywiście. Bardzo dziękuję, panie Zbyszku. Serdecznie pozdrawiamy. No. I na zakończenie pytanie do pana Krzysztofa Domagalskiego. Ile lat będziemy musieli czekać na ten nowy system? System, który ma objąć płatność i kartami, i płatność gotówką, i płatność poprzez aplikację mobilną. Proszę powiedzieć, czy to 3 lata, czy więcej?
No ja myślę, że już w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się tym, że nasi pasażerowie mogą różnego rodzaju sposobem zapłacić za postój na naszym parkingu. Nam również zależy, aby każdy, kto korzysta z naszego parkingu, nie musiał płacić tylko na przykład gotówką.
Czy to prawda, że koszty takiego systemu mogą sięgnąć nawet 1 000 000 złotych?
Tak, panie redaktorze, można kupić na pewno tańszy, tylko że on po 2-3 latach, jeżeli chodzi o informatykę, o trwałość szlabanów, o trwałość czytników banknotów no, będzie niewspółmiernie niski. Natomiast ten system, który mamy, to proszę, tak jak mówiłem, on już ma prawie 17 lat, a potrafi nadal działać. No może z pewnymi ograniczeniami, ale działa. No i staramy się również zamienić na taki, który kilkanaście lat będzie nam wszystkim służył.
Krzysztof Domagalski, rzecznik portu lotniczego Szczecin-Goleniów imienia NSZZ Solidarność. Dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
To jest czas reakcji, 12.41. Przenieśmy się na chwilę do Norwegii, bo u nas w naszym województwie czy w Szczecinie właściwie nie ma dnia bez kolizji i bez wypadków.
Dobry, z tej strony Jakub. A propos wypadkowości, jestem kierowcą autobusu miejskiego w Norwegii od ponad 2 lat i wypadków drogowych tutaj praktycznie nie widziałem. Może sporadyczny raz, 2 do roku, ale wypadków tutaj bardzo mało jest. Pozdrawiam.
To jest tajemnicą Poliszynela, że w Skandynawii jest bardzo bezpiecznie na drogach. Wypadków bardzo mało. Śmiertelny to jest ogromne wydarzenie. U nas niestety jest inaczej. Robimy na ten temat audycję zarówno w czasie reakcji, jak i w Radiu Szczecin na wieczór, ale od audycji oczywiście rzeczywistość się nie zmieni. Tutaj potrzeba programów, potrzeba wizji, no i potrzeba też świadomości kierowców. Mnie zawsze chociażby bardzo porusza to, ilu kierowców po każdych świętach jest zatrzymanych na podwójnym gazie. Mamy kolejnego gościa. Tym gościem jest pani Anna Zielińska, rzeczniczka prasowa Rady Izby Komorniczej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Anno, do nas zatelefonował pan Henryk z gminy Police. Pan Henryk, jak mówił nam, ma dług około 9 tysięcy złotych, ale co ciekawe, twierdzi, że komornik co miesiąc zabiera mu z renty 400 zł, jednak, jak utrzymuje pan Henryk, na rzecz wierzyciela wpływa zaledwie 46 zł na pół roku. No dla pana Henryka nie jest to łatwa sytuacja, bo dług właściwie nie maleje. Domyślam się, że z tytułu odsetek. I pan Henryk jest w tej sytuacji bezradny. No właśnie, czy rzeczywiście jest tak, jak pan Henryk mówi, rzeczywiście płaci, a ten dług nie maleje i rzeczywiście jego wierzyciel czy wierzycielka otrzymuje 46 zł z tych 400 zł?
Tak jak już ustaliliśmy wcześniej poza anteną, sytuacja wygląda nieco inaczej. Przeciwko panu Henrykowi jest prowadzonych kilka postępowań egzekucyjnych. Komornik co miesiąc potrąca mu z renty kwotę 104 zł miesięcznie, a nie 400 zł. I te pieniądze dzielone są proporcjonalnie pomiędzy wszystkie sprawy, które przeciwko panu Henrykowi są prowadzone. Fakt, że komornik dzieli otrzymywane pieniądze, wynika bezpośrednio z kodeksu postępowania cywilnego. To nie jest jakaś uznaniowa decyzja komornika. Komornik ma obowiązek tak robić. No więc w związku z tym nie możemy się dziwić, że kwota 104 zł miesięcznie podzielona pomiędzy 4 sprawy daje nam tak niewielką należność, która przekazywana jest na poczet konkretnego wierzyciela.
Czy można panu Henrykowi jakoś pomóc, bo skoro pan Henryk deklaruje, że 400 zł, to może tyle chciałby płacić i wtedy ten dług by się zmniejszał, bo tak ta sytuacja może być rzeczywiście takie koło zamknięte, z którego nie można wyjść.
Z całą pewnością byłoby to bardzo mile widziane na pewno przez wierzycieli, którzy dochodzą od pana Henryka pieniędzy, które im się należą. Natomiast również paradoksalnie leżałoby to w interesie pana Henryka, ponieważ dzięki temu, że dokonywane wpłaty byłyby dużo większe, wówczas odsetki, które z całą pewnością cały czas są w sprawach naliczane, byłyby również dużo niższe. Ostatecznie pan Henryk zapłaciłby mniejszą łączną kwotę zadłużenia. Natomiast ja chciałabym tutaj podjąć jeszcze jeden wątek, który bardzo często powtarza się w rozmowach między komornikami a dłużnikami. Dłużnicy bardzo często nie rozumieją swojej sytuacji, nie są świadomi tego, jakie postępowania egzekucyjne przeciwko nim się toczą. Nie rozumieją tego, dlaczego komornik potrąca taką, a nie inną kwotę. I tutaj zarówno to jest apel do pana Henryka, jak i do innych dłużników, którzy czują się trochę zagubieni, aby pytali, zwyczajnie pytali. Przede wszystkim najprostsza rzecz, udać się do komornika, który prowadzi dane postępowanie egzekucyjne. tak aby ten komornik wyjaśnił, co znaczą konkretne pisma, które są do dłużnika wysyłane, co znaczą różne skomplikowane prawnicze zwroty. Natomiast jeżeli takiej możliwości nie ma, tutaj Krajowa Rada Komornicza wychodzi z inicjatywą skierowaną właśnie do dłużników, mianowicie w każdy wtorek między godziną 9 a 15 działa infolinia Krajowej Rady Komorniczej, gdzie pod numerem telefonu 22 299 87 77 można uzyskać informacji dotyczących właśnie postępowania egzekucyjnego.
Wtorek, godziny?
Godziny 9 do 15.
A czemu tylko wtorek? Bo to tak mało. 9-15 w jeden dzień?
Generalnie na dzisiaj jest to ilość wystarczająca do tego, żeby takich informacji uzyskać. Natomiast takich inicjatyw jest dużo więcej. Od poniedziałku w tym tygodniu do dzisiaj trwa Dzień Otwarty Komorników Sądowych. Wczoraj na terenie całej Polski 900 komorników miało dyżury w swoich kancelariach, gdzie udzielali porad prawnych. Również dzisiaj do godziny 15 ta infolinia, o której wspominałam wcześniej, funkcjonuje.
Przypomnijmy, numer 22 299 87 77,
tak
wtorek,
jest.
Godziny 9.15. Ale oczywiście, tak. Jeżeli chcemy się poskarżyć na działanie komornika, to możemy się zwrócić do Rady Izby Komorniczej w Szczecinie.
Przede wszystkim takim typowym środkiem zaskarżenia jest skarga na czynności komornika, którą w ciągu 7 dni od daty dokonania danej czynności wnosi się do komornika i później komornik tę skargę przekazuje do sądu rejonowego. Nowego. Taką skargę rozpoznaje sąd, przy którym komornik działa. Natomiast zawsze, kiedy otrzymuję jakieś pytania dotyczące właśnie możliwości zaskarżenia, ja zawsze polecam, żeby najpierw do komornika zadzwonić, zapytać, wyjaśnić. Bardzo często problemy wynikające z postępowania egzekucyjnego wynikają zwyczajnie z nieporozumień.
Były kryzysy wizerunkowe komorników związane z niesłusznymi zajęciami chociażby traktora rolnikowi, ale do tego już nie wracajmy. Natomiast ja jeszcze chcę wrócić do sprawy pana Henryka, dlatego że pan Henryk powiedział, że ma 1000 złotych renty, powiedział, że ma 400 zł zabierane. Państwo twierdzą, że komornik zabiera 104 zł. To myślę, że tutaj pan Henryk powinien sobie też tę sprawę wyjaśnić ze swoim prawnikiem, bo ma prawnika, który reprezentuje pana Henryka, i to jest też zastanawiające, że skoro ma prawnika, nie zwrócił się do niego, tylko do radia. To znaczy właśnie to, o czym pani mówiła, jest pewna bezradność i niezrozumienie procedur.
Dokładnie, dlatego przede wszystkim zachęcamy do rozmów, do tego, żeby wyjaśnić swoje wątpliwości przede wszystkim z komornikiem. Natomiast jeżeli chodzi o pana Henryka, jego rzeczywiście w postępowaniu egzekucyjnym reprezentuje adwokat. Do pana Henryka i do jego pełnomocnika komornik wysyłał plany podziału kwot, które uzyskuje co miesiąc z emerytury. Także pan Henryk otrzymał pismo, z którego wynika, ile ma postępowań egzekucyjnych, jaka jest łączna kwota zadłużenia i dlaczego do danej sprawy przekazywana jest taka kwota, a nie inna. On takie pismo posiada. Posiada je również jego adwokat. Ja osobiście podejrzewam, że pan Henryk być może nie rozumie jego treści. I tutaj znowu wracając, zachęcam do kontaktu, zachęcam do pytania i do dzwonienia na infolinię Krajowej Rady Komorniczej.
Sytuacja pana Henryka jest o tyle trudna, że jak mówił mi przed programem, długi odziedziczył po zmarłej żonie. Żona właśnie wzięła trochę kredytów. No i pan Henryk nie miał z nią oczywiście rozdzielności majątkowej, więc musi się teraz z tymi problemami borykać. Ale co do zasady, powiedzmy, jeżeli mamy rentę czy emeryturę, to zgodnie z przepisami, jaka część tej renty czy emerytury może iść poprzez komornika na spłatę wierzycieli?
Co do zasady, komornik ze świadczenia emerytalno-rentowego potrąca 25% wysokości świadczenia. Natomiast wolna od zajęcia jest kwota 75% najniższej emerytury. Oczywiście to jest tylko zasada ogólna, ponieważ w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik nie potrąca 25%, tylko 60%. I tutaj tej kwoty wolnej nie ma.
Natomiast jaka jest teraz najniższa emerytura? Czy ma pani takie informacje?
Nie jestem przekonana. Wydaje mi się, że to jest około 1000 zł.
Jeszcze raz powiedzmy, ile z kolei wynagrodzenia naszego może zająć komornik?
Z wynagrodzenia za pracę komornik potrąca dłużnikowi 50% wynagrodzenia, natomiast tutaj kwotą wolną jest 2100 zł, a więc w tym roku to jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.
No i trzeba jeszcze dodać, że komornik może zająć 60% wynagrodzenia w przypadku, gdy ścigane są zobowiązania
Oczywiście.
Alimentacyjne.
Tak jest.
Jest z nami pan Aleksander. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do pani rzecznik, bo myślę, że się przejęzyczyła. I niech mnie uświadomi tylko, bo powiedziała coś takiego, że zażalenie na komornika składa się do komornika. Przecież to jest parodia.
Nie, adresatem skargi na czynność komornika jest sąd rejonowy, przy którym działa komornik. Natomiast jakiś czas temu zmieniły się przepisy i taką skargę składa się za pośrednictwem komornika, a więc należy ją przynieść albo wysłać na adres kancelarii komorniczej, która prowadzi dane postępowanie egzekucyjne. Następnie komornik w terminie 3 dni ma obowiązek ustosunkować się do tej skargi i wraz z aktami sprawy przekazać ją do sądu. Tę skargę rozpoznaje sąd.
Czyli nie jest tak, że tam przyniesiemy do komornika i to wsiąknie, zaginie i tak dalej.
Nie ma takiej możliwości. Zgodnie z ustawą komornik ma na przekazanie tej skargi 3 dni.
Ja pamiętam, że tak, nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś tak było w urzędach celnych, że też zażalenie na przykład oddział celny składało się do tego oddziału. No i tak trafiało wyżej, ale rzeczywiście trafiało przez dany oddział celny. 510-37-36. Jeszcze przez chwilę z nami pani Anna Zielińska, rzeczniczka prasowa Rady Izby Komorniczej w Szczecinie. Proszę pytać, proszę dzwonić. Wiem, że jest duży problem z osobami starszymi, prawda, które nie dość, że najpierw często podpisują różne umowy kredytowe, nie rozumiejąc dokładnie ich treści. To u nas na antenie wielokrotnie takie problemy właśnie się pojawiały. To jeszcze jest potem kłopot, tak jak pani mówiła, z tymi właśnie wszystkimi zobowiązaniami ściąganymi przez komorników. I mówi pani, że mamy tak, wtorek 9.15 te infolinie 22 299 87 77, ale państwo co jakiś czas przygotowujecie takie akcje, które jakby mają właśnie pomóc ludziom zrozumieć działalność komorników, bo pamiętajmy o tym, że komornik występuje w roli tego, który odzyskuje jakiś dług, czyli ktoś jest poszkodowany. Oczywiście mówię o poszkodowanym naprawdę, bo bywają też oszuści, różne firmy, kredyty oferujące, które po prostu oszukują ludzi, ale o tym nie mówimy.
Dokładnie. Każda sprawa, z którą styka się komornik, jest zupełnie inna i ma zupełnie inny charakter. Natomiast co do zasady, osobą poszkodowaną w tej relacji jest wierzyciel, a więc na przykład dziecko, które nie otrzymuje od ojca alimentów, a więc na przykład pracownik, któremu pracodawca nie wypłacił zaległego wynagrodzenia za pracę, na przykład właściciel mieszkania, który wynajmuje to mieszkanie, ale nie może z niego normalnie korzystać, nie jest w stanie, w cudzysłowie mówiąc, pozbyć się lokatorów, którzy to mieszkanie zajmują. Takim osobom właśnie pomaga komornik.
Anna Zielińska, rzeczniczka prasowa Rady Izby Komorniczej w Szczecinie. Panie Henryku, ja mam do pana prośbę, żeby pan się zwrócił do swojego prawnika w takim razie, adwokata, no i zapytał, jak to jest, bo pan twierdzi, że pan przekazuje 400 zł. No, komornicy mówią, że biorą od pana 104 zł, więc tutaj trzeba to sobie wyjaśnić z pańskim prawnikiem. Jeżeli miałby pan z tym problem, to można do nas dzwonić. To też przypomnę numery telefonów dla naszych słuchaczy. Czujny 510-37-32, 510-37-36. Podczujny już, proszę dzwonić, bo audycja dobiega końca. Jeszcze mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Dziękuję, Anna Zielińska. Przypomnę jeszcze raz, rzeczniczka prasowa Rady Izby Komorniczej w Szczecinie.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
I gdyby ktoś nie zapisał, to jeszcze raz, wtorek, 9.15 jest infolinia specjalna Izby Komorniczej 22 299 87 77. To był czas reakcji.